Piotr Kordiasz. Stefek. Opowiadanie o dzieciństwie Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Czyta Jerzy Zelnik. Nocny spacer. Pewnego dnia pan Stanisław postanowił odwiedzić swoje rodzinne strony. Gdy tylko Stefek się o tym dowiedział, poszedł do ojca i zaczął usilnie go prosić. Tatusiu, weź mnie ze sobą. Stefuś, to za daleko, nie możesz ze mną pojechać, odpowiedział głaszcząc dobrotliwie chłopca po głowie. Może kiedy indziej, do Kamieńczyka jest daleko. Trzeba będzie jechać pociągiem, a potem jeszcze spory kawałek iść lasem. Tatusiu, ale ja cię tak bardzo proszę, uwielbiam takie długie spacery, próbował przekonać ojca. Dawno nie byłem na takiej wycieczce, nalegał. Synku, to nie będzie taka zwykła jednodniowa wycieczka, próbował zniechęcić syna. Do Kamieńczyka dojadę pod wieczór, dopiero jutro wrócę do domu. Tatusiu, takie dwudniowe wyprawy są najlepsze. Weź mnie ze sobą, proszę. Będę za ciebie niósł plecak z kanapkami, zaproponował. Oj, Stefuś, nie zobowiązuj się tak pochopnie, bo jeszcze możesz tego żałować, zażartował ojciec. Wiesz co, zapytaj mamę. Jak cię puści, to możesz ze mną jechać.
Hurra!
Ucieszył się chłopiec, bo był pewny, że mama się zgodzi. Pobiegł do kuchni, w której mama kończyła przygotowywanie obiadu. Mamusiu, czy mogę iść z tatusiem? Zaczął chłopiec. Wszystko słyszałam, Stefciu, uprzedziła synka. Jeśli chcesz, to ja nie mam nic przeciwko temu, ale pod jednym warunkiem. Musisz zjeść na obiad więcej niż zwykle.
Mamusiu, ale ja nie jestem głodny, odparł chłopiec.
Jak nie zjesz, to nie pojedziesz. Obiad już czeka, powiedziała stanowczo, kończąc ubijać ugotowane ziemniaki. Po posiłku mama przygotowała kanapki na drogę i włożyła je do plecaka. Tata z synem wyszli z domu późnym popołudniem, bo nie było wcześniejszego pociągu do Kamieńczyka. Gdy dojechali na miejsce, słońce dawno już zaszło, a na niebie pojawiły się gwiazdy. Niedaleko stacji był las. Pan Stanisław wskazał palcem w jego kierunku i oznajmił. Stefek, przejdziemy tym borem 3 kilometry. I wtedy będziemy na miejscu. Chłopiec nieco się zaniepokoił, ale nie dał tego znać po sobie. Tatusiu, a nie ma innej drogi? Zapytał Stefek, którego ogarniał coraz większy lęk na myśl, że za chwilę wejdą w mroczny, nieznany las.
W lesie będzie bardzo ciemno.
Niestety, synku, to najlepsza i najkrótsza droga, odpowiedział tata. Chodźmy. Ruszyli szybkim krokiem. Las gęstniał i robiło się coraz ciemniej. Gałęzie drzew prawie całkowicie przesłaniały blade światło księżyca. Mimo ciemności Stefek czuł się przy ojcu bezpiecznie. Po pół godzinie marszu chłopiec zapytał.
Tatusiu, czy nie zabłądzimy?
Nie bój się, synku, zaśmiał się ojciec.
Ja się nie boję, tylko tak pytam,
usprawiedliwił się szybko Stefek. Gdy doszli do rozstaju dróg, przy którym stał krzyż, zatrzymali się, aby odpocząć i zmówić modlitwę. Po czym ruszyli w dalszą drogę.
Tatusiu, dlaczego tatuś tak często się modli do Matki Boskiej Częstochowskiej? Zapytał chłopiec.
Maryja Jasnogórska od wieków jest światłem dla naszego narodu. Matka Boża Częstochowska nie jeden raz ochroniła naszą ojczyznę przed niebezpieczeństwem.
A dlaczego ksiądz na religii powiedział nam, że Matka Boska Częstochowska jest królową Polski? Pytał dalej Stefek.
Dawno, ponad 250 lat temu, zaczął opowiadanie tata, dokładnie w 1655 roku na naszą ojczyznę napadli Szwedzi. Wtargnęło ich na polskie ziemie takie mnóstwo, że byli wszędzie. Był to istny potop szwedzki. Wojska polskie dzielnie stawiały im opór, ale najeźdźcy byli o wiele silniejsi.
Wkrótce król musiał opuścić zamek w Krakowie. Udał się na Śląsk, do Głogówka. Tam podczas modlitwy złożył w obecności świadków ślub, że jeżeli Matka Boża Jasnogórska obroni naród i Polskę przed Szwedami, to on ukoronuje ją na prawdziwą królową Polski. Tymczasem Szwedzi palili wsie i miasta, grabili ludność. Na drodze ich zwycięskiego pochodu stanął w końcu klasztor jasnogórski. W tamtym czasie klasztor ten był też wielką twierdzą. Jedną z ostatnich, których Szwedzi jeszcze nie zdobyli. Dlatego udana obrona Jasnej Góry była ostatnią nadzieją na pokonanie silniejszego wroga. Zapobiegliwi zakonnicy zawczasu wyjęli ze skarbca złote kosztowności i naczynia liturgiczne i część ich zakopali w okolicznych lasach, a część zatopili w stawach, niedaleko wsi Kawodrze. Jeden z braci wszedł na wieżę sanktuarium i obserwował okolice. Gdy wróg był już niedaleko, do klasztoru schronili się okoliczni mieszkańcy. Rozpoczęto gorączkowe przygotowania do obrony. Wkrótce wrogie chorągwie zatrzepotały przed twierdzą niczym języki jadowitych żmij. Natychmiast zamknięto i zaryglowano wszystkie bramy. Z murów obrońcy z trwogą przyglądali się, jak nieprzyjaciel ustawia armaty, rozbija namioty, szykuje się do ataku. Wnet do bram klasztoru zapukał posłaniec od szwedzkiego wodza Burharda Müllera, który budził grozę w całej Rzeczpospolitej. Wsławił się zdobyciem wielu twierdz i zyskał sobie przydomek burzyciela fortec. Posłaniec butnie przedstawił warunki. Klasztor się podda, a wtedy nikomu nic złego się nie stanie. Jednak przeor Jasnej Góry, ojciec August Kordecki, nie zgodził się. Odpowiedział, że Matka Boża ochroni swoje dzieci. Gdy Müller to usłyszał, wściekł się, tupnął i krzyknął: zdobędę ten kurnik szybciej, niż się tego spodziewają. Ojciec Kordecki dobrze wiedział, że jeśli podda Jasną Górę, to wróg na wiele lat rozgości się na dobre w naszej ojczyźnie, będzie grabił ludność i niszczył wiarę naszych przodków. Nie mógł na to pozwolić. Ale obrońców twierdzy jasnogórskiej było zaledwie 300. W tym tylko 160 żołnierzy, którzy na dodatek byli kiepsko uzbrojeni i słabo zaprawieni w boju. I 68 mnichów, którzy w większości byli w starszym już wieku. Oraz kilkudziesięciu okolicznych mieszkańców. Szwedzi zaczęli oblężenie klasztoru. W dzień i w noc szturmowali mury ze wszystkich stron. Strzelali z armat i kruszyli gruby mur okalający klasztor. Wystrzeliwali palące się pochodnie oraz kule z łatwopalnych konopi oblanych smołą i żywicą, żeby podpalić drewniany strop klasztoru. Palące się kule spadały na dachy zabudowań gospodarczych oraz samego sanktuarium. Obrońcy nie mieli ani chwili wytchnienia, ale byli dobrze zorganizowani. Podzielili się na grupy. Jedni strącali z dachów długimi tykami żarzące się pochodnie i konopie. Inni gasili je wodą lub mokrymi szmatami. A jeszcze inni nosili kubły z wodą. Od jakiegoś zdrajcy Szwedzi dowiedzieli się, w którym miejscu mur jest najsłabszy. I tam skierowali lufy największych armat. Ale obrońcy, których nazywano jasnogórcami, poustawiali na murze wiklinowe kosze zwane kibonami czy koszokopami, wypełnione piaskiem i kamieniami. Miały one chronić jasnogórców przed odłamkami. W czasie jednego ataku, gdy kule armatnie kruszyły mur, a niektóre przelatywały tuż nad nim, spadając na plac klasztorny, raniąc i zabijając obrońców, ojciec Kordecki w otoczeniu kilku zakonników poprowadził procesję z Najświętszym Sakramentem wokół murów. Błogosławił dzielnych obrońców, dodawał im otuchy. W końcu zniecierpliwiony generał szwedzki Wpadł w szał.
Co się dzieje? Rzuciliśmy na ten kurnik tak dużo bomb i ognia, że niejedna twierdza zostałaby już dawno rozbita w proch, a ta się jeszcze broni.
Następnie wysłał gońca do naczelnego wodza z prośbą, aby wsparł go jeszcze potężniejszymi armatami. W oczekiwaniu na nie Szwedzi próbowali podkopać się pod twierdzę. Wysiłki ich jednak poszły na marne. Zamarznięta ziemia okazała się bowiem twardsza od łopat i kilofów. Wkrótce jednak z Krakowa nadciągnęły trzy wielkie kolubryny. Gdy tylko je ustawiono, rozległ się ich ogłuszający huk. Komendant Müller z radością i dumą podziwiał skutki pracy dział ziejących ogniem. Tymczasem ojciec Kordecki leżał krzyżem w kaplicy Matki Bożej i błagał o pomoc. I stał się cud. Po kilkunastu wystrzałach jedno działo pękło i się rozleciało. To zdarzenie przeważyło szale zwycięstwa jasnogórców. Zziębnięci i zniechęceni niepowodzeniami Szwedzi stracili nadzieję na zdobycie klasztoru. W nocy zwinęli namioty i odstąpili od murów twierdzy. Jasna Góra, a z nią cała Polska, została uratowana. Król Jan Kazimierz nie miał wątpliwości, że cud ten wyprosiła Matka Boża. 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej spełnił swoją obietnicę. W obecności biskupów, legata papieskiego oraz licznie zgromadzonych wiernych uroczyście koronował Matkę Bożą Częstochowską na królową Polski. Od tamtej pory żony władców polskich nie były już królowymi. Jedyną królową Polski była Maryja Jasnogórska. Tylko w naszej ojczyźnie Matka Boża została ukoronowana na prawdziwą królową. Niepostrzeżenie doszli do domu, w którym wychowywał się pan Stanisław.